Dzień dobry, kolejny odcinek podcastu Po Drodze. Jesteśmy nadal na początku roku, więc w mediach pojawiają się różnego rodzaju podsumowania roku poprzedniego. I w ostatnim czasie dosyć często cytowane były wyniki analizy Instytutu SAMAR, który monitoruje rynek motoryzacyjny w Polsce, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład. I SAMAR między innymi informuje, w jakim wieku są samochody sprowadzane do Polski. No i w tym roku podzielił się informacją, jak średni wiek sprowadzonego do Polski samochodu zmienia się w czasie. I to w czasie dosyć szerokim, to znaczy w przedziale czasu dosyć szerokim, bo aż od 2000 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Przy czym nie ma znaczenia za bardzo, co się działo przed 2004, czyli przed wejściem do Unii, dlatego że wtedy było cło, były limity. Zdaje się, że nie można było sprowadzać samochodów starszych niż ileś tam lat. Nie pamiętam już tego nawet dokładnie. W każdym razie te dane przed 2004 nie mają znaczenia. I co my tam widzimy na tym wykresie? Z wykresu wynika, że po 2004 roku średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski spadał dosyć gwałtownie przez kilka lat. Natomiast od około 2008-2009 roku średni wiek sukcesywnie rośnie. Większość mediów, właściwie wszystkie media, w których wzmiankę na ten temat znalazłem, w zasadzie poprzestały tylko na takim wniosku, że jeździmy coraz starszymi samochodami, sprowadzane są coraz większe gruchoty i nadal jesteśmy złomowiskiem Europy i po prostu uwielbiamy jeździć starymi samochodami. Natomiast tak nie do końca mi to pasowało, bo dlaczego by ten wiek miał rosnąć? To znaczy, ja mam swoją jakąś tam teorię, która dla mnie byłaby zupełnie wystarczającym wytłumaczeniem, czyli po prostu samochody są coraz lepsze i to jest nawiązanie do tego, o czym mówiłem z rok temu, kiedy miałem odcinek o tym, że w motoryzacji czas się zatrzymał. Po prostu 10-letni samochód w obecnych czasach to jest całkowicie funkcjonalny, komfortowy, bezpieczny samochód, wcale niewiele ustępujący samochodom, które można spotkać w salonie. A nawet bym powiedział, że samochód właśnie 10-letni, czyli z okolic roku 2010, czy nawet i 8, czy 7, w porównaniu ze współczesnymi samochodami będzie różnił się przede wszystkim tym, że ma mniej elektroniki takiej rozrywkowej, nie ma ekranów dotykowych i nie ma świateł LED. A poza tym, jeżeli chodzi o wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, różnił się będzie naprawdę niewiele. Ale to jest moja teoria i uznałem, że nie do końca ona musi być prawdziwa. Więc postanowiłem sobie zestawić statystyki tego średniego wieku sprowadzonego samochodu ze średnim kursem euro w tym samym czasie. No i z kilkoma wydarzeniami, które akurat się działy na świecie, też w tym przedziale. No i do jakich wniosków można dojść? Spadek wieku samochodu sprowadzonego w przedziale między 2004 a 2008 rokiem nie wynika z jakiejś magii, która się w tamtym czasie miała niby dziać, jakiegoś niewiarygodnego bogactwa Polaków i wielkiego odwrotu od starych samochodów w kierunku nowych. Wynika po prostu z tego, że dokładnie w tym czasie leciał na łeb, na szyję kurs euro. Może nie od samego 2004 roku, no ale przecież szczyt kryzysu gospodarczego mieliśmy w latach 2007-2008 i dokładnie w tym właśnie czasie pojawiło się minimum, jeżeli chodzi o wiek średni sprowadzanych samochodów do Polski. Wtedy były po prostu najmłodsze. Idąc dalej, później zaczęliśmy wychodzić z kryzysu. Wiek średni samochodu zaczął rosnąć. Właściwie można by uznać, że liniowo, bardziej lub mniej, nie ma co się w szczegóły już zagłębiać. Generalnie dosyć liniowo on sobie wzrastał aż do 2016 roku. W 2016 nagle skoczył gwałtownie. O, tam zdaje się, że średnio rok. Taki poziom trwał przez cały 2016 rok. I po jego zakończeniu, po nadejściu roku 2017, znowu średni wiek samochodu spadł i mniej więcej od 2017 utrzymuje się na stałym poziomie. Jak zachowuje się kurs euro? Znowu startując od lat kryzysowych 7-8, euro właściwie stale drożeje. Drożeje w miarę liniowo, aż do 2016 roku, kiedy to gwałtownie kurs podskakuje i przez cały 2016 rok utrzymuje się na wyższym poziomie, po czym kurs gwałtownie spada na początku 2017 roku. Przebieg średniego wieku bardzo ładnie się spina z kursem euro. I co to może oznaczać? Eurostat tylko Samar. Powiedziałem wcześniej, że Eurostat to przygotował, czy Samar. Jeżeli Eurostat powiedziałem, to skłamałem. Chodzi o Samar. Samar tłumaczy ten skok w 2016 roku tym, że pod koniec 2016 były plany tej akcyzy bardzo mocno uzależnionej od wieku i od pojemności silnika. Pamiętacie pewnie, dosyć głośno o tym było. Samochody powyżej jakiegoś tam wieku z dużymi pojemnościami miały mieć tak wysoką akcyzę, że ich sprowadzanie miało stać się zupełnie nieopłacalne. Ostatecznie te przepisy nie weszły i Samar twierdzi, że pojawienie się tej informacji, pojawienie się planów wprowadzania tej akcyzy w końcówce 2016 roku spowodowała właśnie ten gwałtowny skok czy spadek średniego wieku sprowadzanego samochodu na początku roku 2017, że się wszyscy wystraszyli i przestali sprowadzać stare samochody. No więc no nie może to być prawda, jeżeli trend i ten wzrost wieku pojawił się w 2016, na samym początku, kiedy jeszcze nikt o tej akcyzie nie słyszał. No więc chyba ktoś nie przemyślał tej interpretacji. Nałożenie kursu euro na ten średni wiek, no pokazuje jednoznacznie, że jest tu pewna zależność. I teraz pytanie, co ta zależność może oznaczać? Znaczy, z czego ona wynika i tak naprawdę dlaczego wiek rośnie, kiedy kurs euro rośnie? Ano dlatego, że my kupujemy samochody nie w euro, tylko w złotówkach i przeznaczamy na zakup samochodu używanego mniej więcej stałą kwotę wyrażoną w złotówkach. Ona jest pewnie jakąś tam krotnością średniego wynagrodzenia. Ta średnia kwota też sobie rośnie. Tu niestety znalazłem informację tylko za ostatnich kilka lat i ta kwota rzeczywiście w ostatnim czasie się podnosiła, zwłaszcza po 2016 roku. Jak dobrze pamiętam, to wtedy się pojawiło 500+, więc być może to z tego właśnie wynika. Średniego kosztu samochodu kupowanego czy średniej ceny samochodu używanego za wcześniejsze lata nie znam, nie mam niestety dostępu do tych informacji, ale zakładam, że to jest zawsze jakaś tam krotność średniej krajowej, w związku z czym to jest kwota, która sobie rośnie sukcesywnie z każdym rokiem, ale nie jakoś drastycznie. To jest kwota w okolicach między 10 a 15 tysięcy złotych. To jest podobno najbardziej pożądany przedział, jeżeli chodzi o zakup samochodów używanych, przedział cenowy. Więc jeżeli przyjmiemy, że mamy w miarę stałą kwotę do wydania na samochód używany, wyrażoną w złotówkach, No to jeżeli kurs euro rośnie, to za tę samą ilość złotówek możemy kupić coraz mniej euro. Co oznacza, że możemy kupić coraz starszy samochód, dlatego że będzie on coraz tańszy. Wydaje mi się, że to jest prawdziwy wniosek z tych statystyk Samaru. Oczywiście, żeby to potwierdzić w 100%, trzeba by jeszcze nałożyć na to inflację, ale od kiedy ja pamiętam, to naprawdę zawsze się mówi o tym, że przedział używanych, najbardziej, najczęściej kupowanych, to jest 10 do 15 tysięcy złotych. Więc ja bym uznał, że to jest stała wartość. No więc tak, być może jest tak, że ściągamy coraz starsze samochody statystycznie, ale to nie wynika z tego, że my chcemy ściągać stare samochody. Wynika to z tego, że nasza siła nabywcza niestety jest uzależniona od kursu euro i tyle możemy kupić za nasze złotówki, na ile nam średni kurs euro pozwoli. Samochody autonomiczne. Nie wiem, czy interesujecie się tym w ogóle. Podejrzewam, że nie bardzo, skoro jesteście zainteresowani motoryzacją, ale jest to temat, który kilka lat temu był bardzo lotny i bardzo często podnoszony i wszyscy się nim emocjonowali. Byłem na takiej konferencji gdzieś tam w Hiszpanii, w Portugalii, na której pamiętam, że występował przedstawiciel sojuszu czy aliansu Mercedesa i BMW, czy tam Daimlera i BMW, który miał na celu stworzyć właśnie technologię, dzięki której będzie można wyprodukować samochody autonomiczne. To był 2016 rok i pamiętam, że zapowiadali, że do 2020 roku już na bank będą mieli samochody autonomiczne w ofercie i to będzie standard w zasadzie. Mamy 2020, więc sprawdzam. Jakie z samochodami autonomicznymi wszyscy wiemy. Wygląda na to, że reprezentant tego sojuszu trochę za bardzo uwierzył w swoje optymistyczne myślenie. To w ogóle było dziwne miejsce, bo wtedy na tej konferencji występował też, pamiętam, jakiś Hindus, który twierdził, że to był oczywiście jakiś startup indyjski. Człowiek twierdził, że oni w przyszłym roku, ten startup, już będzie oferował loty pasażerskie na Księżyc i że oni w zasadzie są już gotowi do tego, tam już dopinają jakieś ostatnie wymagania i właściwie to już startują. I on po prostu stał na scenie, był uśmiechnięty od ucha do ucha i był całkowicie pewny tego, co mówi. On był całkowicie przekonany, że naprawdę w przyszłym roku będą mieli pasażerskie loty na Księżyc. Jak wiemy, niezbyt głośno jest o tych lotach, więc pod dużym znakiem zapytania należałoby postawić wiarygodność występujących tam osób. No ale zostawmy to. Mamy te samochody autonomiczne, to znaczy mieliśmy mieć. Czy zauważyliście też, że ostatnio jest jakoś dziwnie cicho na ten temat? Jakoś ten samochody autonomiczne przestały być rzeczą, która wszystkich elektryzuje i która jest bez przerwy na pierwszych stronach gazet. No i ciekawe dlaczego. Otóż pojawiły się informacje od kilku koncernów dużych, motoryzacyjnych na temat właśnie autonomicznych samochodów. Informacje niezbyt wesołe. CEO Volvo przyznał, że delikatnie niedoszacowali poziomu skomplikowania całej tej technologii i no rzeczywiście trochę ich to zaskoczyło. No i w związku z tym, z tymi autonomicznymi samochodami, to chyba tak prędko to się nie uda. Oczywiście on użył stwierdzenia, że to jest delikatne, że problem jest, że jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż pierwotnie zakładali, to jest tylko troszeczkę. I o tym, jaka to była troszeczka, świadczy druga część jego wypowiedzi, w której stwierdził, że Volvo będzie bardzo wyraźnie podkreślało i będzie bardzo uważało w czasie komunikowania swoich feature'ów w samochodach, żeby przypadkiem ktoś nie uznał jakiejś technologii, która nie jest wcale technologią pomagającą czy mającą sprawić, że samochód będzie pojazdem autonomicznym, a która to mogłaby przez kupujących być błędnie uznana za właśnie tego typu technologię. Czyli, mówiąc prostymi słowami, Volvo będzie dbało o to, żeby przypadkiem za bardzo ludzie nie myśleli, że oni robią coś autonomicznego. To znaczy, że tej autonomiczności po prostu w tych samochodach nie ma. I temat jest po prostu zbyt rozbuchany i ludzie, którzy mają asystenta pasa, widocznie zaczynają twierdzić, że mają samochód autonomiczny. CEO Volvo wtóruje szef PSA, nazwiska nie pamiętam, który też stwierdził, że w zasadzie technologia autonomiczna powyżej trzeciego poziomu, a jest ich pięć, piąty to jest ten w pełni autonomiczny, gdzie po prostu już nawet nie jest potrzebna kierownica, a trzeci to jest taki, w którym samochód jest w stanie jechać po zadanej drodze, utrzymywać pas, tam sam hamować, przyspieszać, ale nadal jest potrzebna ingerencja kierowcy. Więc ten właśnie szef PSA oświadczył, że PSA nie widzi sensu w implementacji w swoich samochodach autonomii powyżej trzeciego poziomu, ponieważ koszty tych technologii rosną drastycznie, a wartość dla klienta zmienia się niezauważalnie. Czyli po prostu stwierdził, że no przynajmniej obecnym poziomie cen tej technologii jest ona zwyczajnie nieopłacalna i bezsensowna. Brzmi to jak porzucenie właściwie tej technologii, ale ja sobie tak pomyślałem, skoro mniej więcej 5 lat minęło od pierwszych quasi autonomicznych samochodów, czy od pierwszych prób takich drogowych wypuszczania samochodów autonomicznych. Jeżeli 5 lat zajęło zorientowanie się, że zagadnienie autonomicznych pojazdów zostało potraktowane zbyt łagodnie i zbyt błaho i że jednak problem jest dużo bardziej skomplikowany, 5 lat, czyli 5 lat wydatków i to nie małych wydatków, zastanawiam się, dlaczego koniecznie my chcemy te autonomiczne pojazdy na siłę wpychać w ruch drogowy. W taki drogowy, miejski, który jest najbardziej skomplikowanym ruchem, jaki sobie można wyobrazić. W tych wypowiedziach prezesów tam się przewijała właśnie taki też wniosek, że no właśnie wydaje się, że ta technologia automatyczna, autonomiczna będzie ok, ale właśnie na drogach międzymiastowych, że w mieście jest zbyt dużo niewiadomych, jest zbyt duża zmienność warunków, jest zbyt duża losowość, żeby algorytmy autonomiczne były w stanie sobie z nią poradzić, w związku z czym jest po prostu zbyt ryzykowna. I wydaje się, że nikt nie ma za bardzo pomysłu, w jaką stronę to powinno pójść. Jeżeli tak to wygląda, to znaczy, że żeby testować i wprowadzać autonomiczne pojazdy, potrzebne jest odseparowane, przewidywalne środowisko, w którym będzie ograniczona liczba pojazdów, żeby po prostu te rozwiązania przetestować, poobserwować, pobadać, wyciągnąć wnioski, poulepszać i robić to wszystko we w miarę bezpiecznym środowisku, żeby w razie czego nie stała się jakaś wielka katastrofa. I nie wiem, czy wiecie, ale takie środowisko już istnieje. Takim środowiskiem jest po prostu kolej. To jest idealne miejsce, żeby testować autonomiczne pojazdy i już wcześniej się orientować, czy rozwiązania, które robimy, sobie poradzą, czy sobie nie poradzą. Czy będą zagrożeniem takim jak Volvo Uberowe, które rozjechało rowerzystę, czy nie będą. Bo tu mamy pociągi. Mamy pociągi, które nie skręcą w nieprzewidywanym momencie, nie wejdą w interakcję z dzieckiem wybiegającym spod szkoły prosto pod samochód, nie wejdą w interakcję z kimś, kto przejechał na czerwonym świetle, a nawet jeżeli wejdą, no to będzie to albo wtargnięcie na tory, albo gdzieś tam rozkraczony samochód na torach, albo inna tego typu sytuacja, w której i tak, powiedzmy sobie szczerze, motorniczy czy maszynista nic nie jest w stanie zrobić. Może wcisnąć hamulec i uciekać do tyłu elektrowozu czy w głąb pociągu. Człowiek nie jest w stanie zrobić tutaj nic więcej, nic ponad to, co zrobiłby algorytm prowadzący taką autonomiczną lokomotywę. Więc dlaczego tutaj nie chcemy tego wprowadzić? Dlaczego nie chcemy po prostu stworzyć autonomicznych linii kolejowych, które będą chociażby na początek liniami towarowymi, które poruszają się z niewielkimi prędkościami, które jeżdżą ciągle po tych samych trasach? Proszę, to jest idealne rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce je zastosować, oddaję za darmo ten pomysł. Ale na koniec tego tematu zadam takie pytanie. Po co nam w zasadzie są te autonomiczne samochody?